Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Żyjemy bez wątpienia w bardzo napiętych czasach. Być może są to czasy schyłku demokracji. Koronawirus ujawnia uśpione konflikty. Za ten schyłek odpowiedzialnym czyni się m.in. media społecznościowe, wielkie globalne korporacje. Znaczy jest poczucie jakiegoś końca, jakiejś przemiany. Na czym polega głównie ten kryzys? Mianowicie, że elity polityczne jakby odeszły od tej takiej trwałej dyspozycji do szukania kompromisu jako czegoś, co jest oczywiste dla demokracji. Załamuje się porządek neoliberalny być może. Za sprawą zwyrodniałej postaci kapitalizmu, który nazwany został przez amerykańską badaczkę profesor Shoshana Zuboff kapitalizmem inwigilacji. I o tym właśnie, o tym chyba fundamentalnym zagrożeniu będziemy dzisiaj rozmawiać, a moim gościem jest pan Jan Zygmuntowski, znawca problemu, autor książki Kapitalizm w sieci, ekonomista, prezes zarządu think tanku Fundacja Instrat, ekonomista związany z obszarami innowacji cyfrowej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pana refleksja, właśnie przygotowując się do tego programu, oczywiście czytałem pana teksty, wydaje się na pierwszy rzut oka zbieżna z rozpoznaniami profesor Shoshany Zuboff, właśnie autorki książki Kapitalizm inwigilacji, że co się okazało, że zamiast społeczeństwa sieci dostaliśmy kapitalistyczny reżim platform cyfrowych, które no mają taki totalitarny wręcz charakter.
Tak, zgadza się. To znaczy myślę, że ta podstawowa jej diagnoza jest słuszna. Jeśli spojrzymy dziś na takie korporacje jak Google, czy Facebook, czy Amazon, wszystkim nam gdzieś tam znane, gdzieś się o nie otarliśmy albo korzystamy z nich być może codziennie, no to widzimy, że one rzeczywiście przyjęły taki model, w którym starają się śledzić nas, zbierać o nas dane i wykorzystywać tą wiedzę, którą mają o nas, do zamiany jej we władzę, tak? Czyli z jednej strony jakiegoś tam wpływania na nasze zachowania i zarządzania nimi. I to jest oczywiście relacja bardzo jednostronna, prawda? Bo oni widzą wszystko i mają możliwość wpływania. Z kolei my w tych platformach często jesteśmy no takim dopraszającym się petentem, użytkownikiem czy konsumentem, ale nasze prawa są nie są zachowane i gdzieś tam są osłabiane, prawda?
Tak, tak, ale oczywiście ton książki Zuboff jest dość pesymistyczny, kasandryczny, ale co jest optymistyczne, to, że rozmawiamy na ten temat, tak? Że coraz jaśniejsza staje się świadomość właśnie zagrożenia, że to zagrożenie dla wolności no właśnie płynie z tego świata cyfrowego, a to powinno do siebie zbliżać, nie wiem, rzetelną, socjalną, nieobyczajową lewicę i konserwatystów na przykład, tak? W wspólnym jakimś takim bloku przeciwko no, zabieraniu nam wolności.
Tak, mam wrażenie, że szersza jakaś różnica może wynikać tylko z tego, czy na technologię patrzymy właśnie, znaczy jedno jest pewne, to co w latach 90. była składana obietnica, prawda, od tego zaczynam też moją książkę Kapitalizm sieci, od przytoczenia tego, jaka była obietnica składana, kiedy przychodzili ludzie, którzy mówili, internet nas wyzwoli. Cała taka na przykład deklaracja niepodległości internetu. W internecie rządy, korporacje, pieniądze nie sięgają, każdy stanie się tam wolny, swobodny, ekspresja i po prostu przedsiębiorczość rozkwitną. No okazuje się, że jednak ta przestrzeń internetu też została skolonizowana i podzielona. I teraz jest tylko pytanie, jak chcemy z tego wyjść? Czy postrzegamy to bardzo pesymistycznie, tak? I mówimy, okej, technologia deterministycznie ma tylko jeden kierunek, w którym się może rozwijać, kierunek napędzany tymi pieniędzmi, kierunek rosnącego totalitaryzmu. Czy jest i wobec tego musimy odwrócić się od technologii i korzystać z niej mniej i bardziej świadomie, czy jednak mówimy, no dobrze, nie da się zawrócić tej Wisły kijem i wobec tego po prostu musimy zacząć projektować te technologie lepiej, narzucać im obowiązki i zacząć sprawić, żeby technologie służyły ludziom, a nie garstce elit.
Ale najpierw trzeba zobaczyć i to przynosi książka też pana i Shoshany Zuboff, w jaki sposób doszło do tego, można powiedzieć, zamachu, tak? Nazwę to takim cichym puczem, czyli wyzwalania się tego cyfrowego przemysłu spod kontroli politycznej. To jest jakby fascynujące zjawisko, tak? Ono związane też jest chyba z tą taką wysoką pozycją ideologii neoliberalnej, tak?
Tak,
w świecie,
tak,
Zachodu, tak? Od lat 90., tak?
Bardzo łatwo jest oczywiście tym firmom wykonywać te kolejne ruchy, zawłaszczać tą przestrzeń publiczną, bo właśnie ta ideologia neoliberalna mówiła, że innowacje, postęp, biznes, nie możemy temu przeszkadzać im, jeśli to tworzy innowacje, popycha konkurencyjność, czyli jest ogólnie dobre dla gospodarki, no to w takim razie my nie możemy w tym w żaden sposób przeszkadzać. Oczywiście tutaj w zarodku jest taka, no trochę, trochę takie drobne oszustwo, bo to jest stwierdzenie, że wszystko, co jest po prostu świecącym obiektem technologicznym, przysługuje się postępowi. Tylko nie zauważamy, że po drodze na przykład te korporacje rosną do takich rozmiarów, że łykają kolejne fragmenty rynku i w pewnym momencie, mając jego większość, no wcale już nie muszą dalej podtrzymywać konkurencji i mogą dusić innowacje przez na przykład kupowanie konkurencji. Na przykład Facebooka, który widział konkurencję w postaci Instagrama, prawda, platformy, z której korzystają bardziej młodzi, więc ją kupił. Widział, że Snapchat rozwija interesujące funkcjonalności, więc je skopiował i potem po prostu zabił Snapchata i wprost to się pojawia w mailach tych głównych menedżerów, którzy piszą do siebie, musimy zabić konkurencję. Nie konkurować, tylko ją po prostu pokonać tak siłowo. No i to oczywiście jest jeszcze spotęgowane. No, jeśli mamy biznes, który oddziałuje globalnie platformą, która jest tylko w jednym kraju, w jednym ośrodku, to ciężko jest też rządom krajów tak naprawdę zadbać o swoją suwerenność, prawda? Bo nie wiedzą, jak to zrobić.
No i też natychmiast pojęcie suwerenności ulega redefinicji, to tak na marginesie. Wielką zaletą pana książki, ale też książki Szany Zubow jest ukazanie etapu wyzwalania się tego cyfrowego przemysłu spod kontroli politycznej. Tak? To jest jakby jedna kwestia. I można założyć, że scena polityczna, demokratyczna, stała się parawanem wprowadzania zbójeckich praktyk. I że kapitaliści inwigilacji, pan ich nazywa kapitalizmem koignitywnym,
tak.
Że ci kapitaliści, oni w niczym nie różnią się od tych wielkich arywistów XIX-wiecznych, budujących ten imperialny kapitalizm końca XIX wieku. Bo można było ulec takiemu wrażeniu dzisiaj, że to wszystko jest bardziej łagodne, bardziej takie humanitarne. Na przykład też charakterystyczną cechą dla tego biznesu jest wejście na przykład w biznes filantropijny, tak?
Tak, filantropia albo przejmowanie tego, o czym mówią ruchy społeczne, różnych postępu właśnie dotyczącego swobód obyczajowych, branie ich, ale wypaczanie ich tylko po to, żeby, no nie wiem, zmienić sobie logo na tęczowe i wobec tego my już nie musimy mieć, prawda, nie musimy szanować praw pracownika, możemy oszukiwać konsumentów, możemy nie płacić w Polsce podatków, ale spełniliśmy to minimum etyczne przez właśnie takie przejęcie tych postępowych postulatów. To się bardzo często dzieje. Natomiast co jest ważne, to jest, że tak naprawdę w tym kapitalizmie kognitywnym, bo tak bym go, też Szana Zubow nie jest ekonomistką, jest socjolożką i przez to świetne ma obserwacje takie z życia codziennego, natomiast z punktu widzenia takiego czysto ekonomicznego, no to kapitalizm kognitywny różni się tym, że to informacja stała się towarem, czyli dane stały się towarem i przez to nasza praca, jeśli tworzy dane, to też jest pracą, czyli kiedy my pracujemy, kiedy my scrollujemy Facebooka, kiedy my patrzymy na rzeczy, kiedy my dostarczamy dane, bo jedziemy nawet taksówką i przekazujemy strumień danych, jak najlepiej przejechać przez miasto, to już w tym momencie tworzymy tą wartość. I to niewidzialne zabranie wartości, ponieważ nikt nie widzi danych, łatwo było je zagarnąć. I to tak naprawdę po prostu zamiast fabryki, takiej starej przemysłowej fabryki, czyli jeden budynek, masowi robotnicy, mamy dzisiaj fabrykę sieci. Jest jeden platformowy nadzorca, prawda, właściciel technologii, on dysponuje platformą, my na platformie kupujemy, sprzedajemy, pracujemy, natomiast to on zajmuje się przepływem tego ruchu i ściąga cały czas wartość z tych przepływów. Więc sieć zamiast taką otwartą współpracę zaczyna promować właśnie życie na tych platformach, a nie łudźmy się, te platformy stosują algorytmy i interfejsy, żeby manipulować nami tak, żebyśmy wykonywali tylko te ruchy, które przynoszą najwięcej korzyści. Więc znowu mamy takie, no ta fabryka ma swoje negatywne skutki, tak samo jak miała w XIX wieku, tak samo ma i dzisiaj.
Znaczy rodzi się takie pytanie, na ile na przykład ten przemysł cyfrowy jest odpowiedzialny za tą następującą bardzo mocną dyferencjację dochodów na przykład i tą prekaryzację świata pracy. To jest o tyle niebezpieczne, że wiadomo, że to będzie prowadziło do ciężkich konfliktów społecznych i to jest jakby przyczyna upadku demokracji, czyli kryzys klasy średniej, tak? Na ile ten przemysł cyfrowy jest jakby odpowiedzialny za to znikanie klasy średniej?
W dużym stopniu on to spotęgował, chociaż to jest ruch, który, jak spojrzymy ogólnie na powstawanie systemów przetwarzania informacji, czyli komputerów najpierw, to tu już był ten pierwszy krok, bo komputer pozwolił na to, żeby teraz na przykład partner w firmie prawniczej zamiast mieć kilku swoich bliskich współpracowników, bo z nimi mógł utrzymywać kontakt, to on sobie sobie zostawia kontakt z kluczowym klientem i cały czas mieli masę takich tanich, darmowych stażystów, a może nadzorować ich pracę dzięki cyfrowym narzędziom i może lepiej dzielić elementy tej pracy, na przykład tu prezentacja, tu plik Excel, może dzielić to, więc sobie zostawia to, co jest wartościowe, a korzysta z tej drobnej, małej pracy informacyjnej, która jest powtarzalna i automatyzowana. I to się rozciągnęło w sieci jeszcze dalej, tak? Mamy takie platformy, które wprost zatrudniają ludzi na dosłownie 5-10 minut do wykonania bardzo drobnego zadania i dziękuję, i ta osoba jest zwolniona. I ta erozja zatrudnienia, tak jak rozumiemy je, prawda, że ktoś ma pracę, więc jest stabilna, więc może założyć rodzinę, więc dostanie kredyt hipoteczny na mieszkanie. W ten sposób no właśnie funkcjonuje stabilne, dobre społeczeństwo. I klasa średnia pada tego ofiarą. W Polsce pracowników platformowych jest około 5% wszystkich pracujących. Natomiast jak badamy sobie, jak daleko idzie właśnie taka cyfryzacja, która prowadzi do automatyzowania, zwalniania ludzi, czy uelastyczniania, no to ona rozciąga się spokojnie kilkanaście, kilkadziesiąt procent wszystkich pracowników. I ostatecznie pamiętajmy, no, jest ta największa znikająca dziura, czyli po prostu to, że te korporacje nie płacą podatków, więc wszystkie firmy w Polsce, kupując na przykład reklamę cyfrową, to są wydatki liczone już w tym momencie w miliardach złotych w Polsce, zrzucają się tak naprawdę na jednego Facebooka i Google'a i oni nie płacą podatków w Polsce praktycznie, takich jakich powinni oczywiście, więc ten drenaż kapitału odbywa się no, cyfrowymi kanałami.
Znaczy w dużej mierze też kapitalizm nadzoru no, skorumpował klasę polityczną chyba, tak?
Jak najbardziej. No niestety my widzimy to nawet w Europie, która bardzo, Bruksela ma bardzo duże ambicje, które głośno wyraża, że tak chcemy regulować, chcemy mieć etykę, chcemy to mieć pod kontrolą, ale strumienie pieniędzy, które są wrzucane w lobbowanie są ogromne. Aha. I niestety Polska jest tu też bardzo dużym negatywnym przykładem, tak. Bo lobbyści Amazona czy Google'a od polskiego rządu są w stanie zawsze uzyskać bardzo dużo, chociażby to, jak podatek cyfrowy no, skasowaliśmy po jednej wizycie wiceprezydenta USA.
Chciałbym też chyba zwrócić uwagę, zgodzi się pan ze mną, że im większa retoryka moralna w świecie politycznym, tym za tym kryją się nieczyste interesy. To jest jakby zrozumiałe.
Tak.
To można przytoczyć powiedzenie Staudtingera, że wilki wśród baranów głoszą równość stanów, tak?
Tak, ale żeby przytoczyć, bo może po prostu też słuchacze, słuchaczki nie zdają sobie sprawy, o jakich kwotach my mówimy. W Kalifornii na przykład, to jest pojedynczy stan w Stanach Zjednoczonych, prawda? W Kalifornii miano wprowadzić taką poprawkę do prawa, która mówi, że teraz pracownicy właśnie platform będą mieli też prawo do ubezpieczenia i do urlopów. No nie jest to, powiedzmy sobie szczerze, w XXI roku, XXI wieku jakiś szok, prawda? No i jak wprowadzono to prawo, to natychmiast rozpoczęła się kampania finansowana przez Ubera, przez Airbnb, przez Lyfta, te wszystkie takie aplikacje przewozowe i takie miejskie. Natychmiast rozpoczęła się kampania, żeby wprowadzić do poprawki poprawkę, która ludzi na platformach przewozowych od żywności i od taksówek zwalnia z tych i tak nowych obowiązków. 200 milionów dolarów wydały te firmy na lobbying. One tworzyły fikcyjne instytuty, fikcyjną prasę, tworzyły konferencje, ruchy społeczne, byli w stanie zaanimować całą masę dziejących się wydarzeń tylko po to, żeby odebrać pracownikom kolejny element gdzieś tam wywalczonych 100 lat temu praw.
Znaczy zniszczenie państwa socjalnego jednym słowem jest faktem, to jest faktem w świecie zachodnim tak, to znaczy można powiedzieć, że w dużej mierze działanie na przykład obecnie PiS-u no jest jakby takim nawiązaniem do państwa socjalnego jednak, tak, tutaj, to tak na marginesie.
No tak, tak, nie, no jest tak oczywiście, że zadbanie o grupy najmniej uprzywilejowane jest kontrowaniem neoliberalizmu, natomiast pamiętajmy też, że no, kluczowym elementem jest odbudowa usług publicznych, czyli dużego systemu edukacji, systemu zdrowia, tych rzeczy, które działają, ponieważ państwo po prostu ma ogromną skalę i w tej skali może działać znacznie sprawniej niż każdy z nas osobna, dokonując pojedyncze małe wybory. Na takiej skali no, państwo okazuje się, że jest po prostu bardzo skuteczne i może to zrobić. Zresztą chyba koronawirus najlepiej to pokazuje, prawda,
tak.
Że te resztki ochrony zdrowia, które zostały sprawne po Polsce Ludowej, były w stanie jakoś tam zadziałać w tym kryzysie i tu niestety potrzebujemy też drastycznych reform.
Znaczy, pytanie do ekonomisty. No właściwie banki narodowe są ostatecznym jakby gwarantem stabilności finansów, tak? Nie żadne centralne banki o międzynarodowym charakterze, ale banki państw narodowych. Zdrowy rozsądek mi tak podpowiada, nie jestem ekonomistą.
Nie, to w różnym stopniu jest. Oczywiście to, że w Polsce mamy złotego i że taki Narodowy Bank Polski jest w stanie no, pomagać polskim bankom i dzięki temu, że mamy złotego, możemy dokonywać przewalutowania, więc na kryzysy i na takie szoki jesteśmy zawsze bardziej odporni, no to jest jakiś fakt. Natomiast zauważmy też, że na przykład Europejski Bank Centralny, który w 2008 roku się zachował bardzo nieokej, tak? Były wymogi zaciskania pasa na Grecję, na Hiszpanię, które powiedzmy sobie szczerze, jeśli się zaciska pasa w kryzysie, to popyt jeszcze się zmniejsza, więc znowu są cięcia, tak? To teraz zachował się już dużo lepiej, tak? I też wyemitował obligacje, więc tutaj wiele rządów poszło po rozum do głowy i Polska, zresztą zgodnie z rekomendacjami, które my sami jako think tank dawaliśmy rok temu, nawet ostatnio to sprawdziłem, mówiliśmy 10% nowego zadłużenia publicznego jest konieczne, właśnie tak się stało i dlatego mamy jedną z najmniejszych recesji w Europie.
Proponuję fragment suity symfonicznej Prokofiewa z baletu i Julia. Dlaczego wybrałem ten fragment? Ponieważ mówimy o niebezpieczeństwie, jakby świadomości totalitarnej. Prokofiew żył w Związku Radzieckim i w tej muzyce jest piękno, ale i też groza. Posłuchajmy. Jeszcze raz, jeśli można byłoby tutaj wytłumaczyć słuchaczom to, co jest określane mianem nadwyżki behawioralnej. Pan już o tym mówił, ale spróbujmy jeszcze raz definiować. Nadwyżka behawioralna.
No to to, co Zubow opisuje jako nadwyżka behawioralna, to taki koncept zbliżony do, czy jakoś czerpiący trochę z takiej klasycznej marksistowskiej ekonomii politycznej. Tak jak u Marksa mieliśmy produkcję wartości, prawda, i więc pracownik, kiedy pracuje, wytwarza wartość, jest element tej wartości, która jest wartością dodaną, czyli to, co nie jest zwracane pracownikowi w jego pensji, w jego benefitach, ale jest zabierane przez firmę i staje się elementem zysku kapitalisty. Tak podobnie Zubow patrzy na platformy i mówi, no dobrze, to w takim razie, no oczywiście my w świecie cyfrowym musimy korzystać z jakichś danych, prawda, no bo wysyłamy jakiś komunikat, identyfikujemy się naszym kontem, więc jakieś dane wysyłamy, ale bardzo dużo danych, czy nawet w tym momencie większość danych, które przepływają w systemach informatycznych, to już nie są dane, które są potrzebne w ogóle do utrzymania tego systemu, czy do zrobienia tego, co my chcieliśmy tak naprawdę. Tylko są zabierane, ponieważ one służą do zamiany w zysk przez te firmy.
No tak.
W jaki sposób? No są po prostu zamieniane w tak zwane produkty predykcyjne, tak? Czyli ja mówię, ta osoba wiem, co lubi, jak myśli, kim jest, więc jeśli przyjdzie do mnie ktoś z reklamą, to ja wiem, jaką reklamę pokazać, żeby ten ktoś kliknął.
Rozumiem, że w tej ekonomii liczy się handel przyszłymi danymi konsumpcyjnymi, tak? To jest istotne.
Dokładnie, już. A pewna perspektywa, którą Zubow też kreśli, a myślę, że nie dociąga jej do końca, a ja bym tu chciał zaprezentować też słuchaczom i słuchaczkom tą perspektywę, to jest to, że no jeśli tak jest rzeczywiście, tak, i taka duża platforma może powiedzieć, wiem, kim jesteś, wiem, czy klikniesz na tą reklamę, z jakim prawdopodobieństwem, prawda? To nie musi być konkretna osoba. Mówimy tutaj o agregatach, o dużych liczbach, tak, o setkach tysięcy czy milionach. Jeśli ja wiem, że X osób kliknie, a z tych osób X kupi, to ja kupując dzisiaj reklamę, tak naprawdę, to ja nie kupuję tylko tego, że ktoś zobaczył. Ja niemal wiem, że ktoś na końcu to kupi. Czyli to jest produkt finansowy. No i w produktach finansowych zawsze problemem jest ryzyko, prawda? Mhm. Jeśli ktoś jednak nie kliknie, jeśli jednak się ten kredyt nie spłaci, to jest duży problem. Więc co te platformy muszą robić? Żeby obniżać ryzyko, muszą w coraz większym stopniu po pierwsze inwigilować, ale po drugie zacząć wpływać na nasze zachowania. No bo jeśli wiedzą już, że lubimy A dużo osób, które lubi A, lubi też B, to teraz może będą delikatnie podsuwać nam ciągle to B i mówić, patrz, twoi znajomi tak myślą, twoi znajomi to lubią, polecamy ci to. I w ten sposób dochodzi do zamykania ludzi w bańkach. To nie jest przypadek. To jest celowy efekt działania tego systemu.
Przewrotność, by nie powiedzieć diabelska natura tej działalności, odbywa się w takim ochronnym entourażu obrony wolności, tak? Co związane jest z wywoływaniem przekonania, że państwo, tradycja, kościół są głównym zagrożeniem dla wolności. No, to można powiedzieć tak, że przywołać złodzieja. Złodziej, odwracając uwagę, często woła łapać złodzieja, tak?
Znaczy no,
to jest dość takie, powiedziałem, prymitywne, no ale myślę, że oddaje sens tej działalności właśnie tej zbójeckiej. No, nie bójmy się tego nazwać, tym bardziej, że Zubow mówi coś takiego, że właściciele tego przemysłu nadzoru nie zbyt dużo wiedzą, aby mogli pozostać wolni. Czy też
tak,
moglibyśmy pozostać ich obojętnymi, tak?
Te największe platformy, mówimy tu o mediach społecznościowych, bo jakby te problemy dotyczą też różnych platform, ale mówiąc stricte o mediach społecznościowych, to mamy taką sytuację, gdzie kiedyś stare instytucje, takie właśnie jak, no nie wiem, kościół czy instytucje państwowe, no one tradycyjnie zarządzały populacją, były w stanie szerzyć swoje jakieś idee czy swoją własną propagandę. Tymczasem teraz pojawia się gracz, który jest globalny, który wie więcej, ponieważ to on ma dane i to on profiluje ludzi i to on jest w stanie teraz powiedzieć, kto czym będzie kształtowany. I ten gracz niestety, on nie ma żadnych wartości moralnych sam w sobie, on nie jest etyczny. Ten gracz maksymalizuje wyłącznie zysk.
No tak, a Zuckerberg, który czerwona książeczka do Facebooka, nawiązanie do Mao Tse-tunga chyba, tak? Czerwona książeczka, która jest instruktażem do obsługi Facebooka.
Oczywiście, że są takie wewnętrzne instruktaże. Są zdecydowanie odległe od czerwonej książeczki czy od Biblii. To są po prostu instrukcje czysto biznesowe, tak? I podstawą tych instrukcji jest maksymalne angażowanie ludzi, zamykanie ich w bańkach i sprawianie, żeby się ekscytowali, bo wtedy będą więcej scrollować, więcej klikać. Żeby to osiągnąć, no to łatwo wychodzi z czystej takiej inżynierii społecznej, jaką kapitaliści uprawiają, wychodzi, że najbardziej ekscytują nas rzeczy, które nas denerwują, które nas irytują, które nas złoszczą, rzeczy, które dzieją się źle. Więc też jakaś eksplozja depresji, myśli samobójczych, którą widać na przykład wśród młodych osób, też jest powiązana z tak naprawdę no, tym tkwieniem w takim toksycznym sosie, który te platformy podsycają i się z niego cieszą.
Znaczy przez wiele lat oczywiście była utrzymywana wokół tego przemysłu taka aura tajemnicy i zacytuję tutaj Zubow, która mówi coś takiego, że dyrektorzy kasyn i twórcy automatów do gier przechwalają się chętniej, pokazując swoje osiągnięcia w projektowaniu uzależnień. Świat cyfrowy, jego zamysły spowijała mgła tajemnicy.
Tak, to jest właśnie to, że no, na początku ci inżynierowie to były w większości osoby, które no, wywodziły się ze środowiska niemal geeków, tak? Tych różnych takich nerdów. Sam Zuckerberg przecież nie był jakimś rozchwytywanym biznesmenem, ale był właśnie takim uczelnianym geekiem, który zrobił zabawną platformę do oceniania, kogo lubimy na uczelni i która dziewczyna nam się podoba. I dopiero tak naprawdę te skutki widzimy w sytuacji, w której te różne platformy i te algorytmy, które są były taką zabawką istniejącą w niszy, gdzie nikt nie myślał, po co to projektujemy, jakimi wartościami, jaki to może mieć skutek, dopiero kiedy one zostały znacząco wyskalowane. Zubow przytacza tutaj oczywiście przykład sprawnej menedżerki Sheryl Sandberg, która najpierw zrobiła to w Google, później poszła do Facebooka, tak jakby zarażając kolejne miejsca swoją logiką biznesową. Natomiast ten problem zawsze istnieje tam, gdzie po prostu technologia powstaje dla samej technologii i ludzie przyjmują ją dlatego, że myślą, o, to jest nowe, więc to na pewno jest lepsze. Niekoniecznie. Trzeba jednak sprawdzić, na jakich podstawach, jakie ma skutki dla ludzi. I dziś mierzymy się z sytuacją, że no, widzimy już te skutki od dłuższego czasu, widzimy ich wpływ na demokrację, widzimy ich wpływ na polaryzację, widzimy to, jak wpływają na też właśnie dramat klasy średniej pracowników. Natomiast ciągle brak takich no, zdecydowanych odpowiedzi i ja też szczerze uważam, że politycy są temu winni, ponieważ mają te dane, mają propozycje, również w Polsce, a nie chcą zgodnie z nimi działać.
No tak, to znaczy, że nie można wprowadzić na przykład w wyniku głosowania w parlamencie zakazu gromadzenia danych o naszych preferencjach, które zostawiamy w internecie właśnie w postaci kliknięć.
To bardzo daleko idące, ale być może konieczne.
No bo to przecież zamach na wolność, tak? Przecież nie wolno tego robić, śledzić, bo to jest śledzenie w pewnym sensie.
No i właściwie to jest śledzenie, tak. To ma na przykład pliki, które zostawiamy w sieci. Każdy kojarzy pewnie pliki cookies, prawda? Że zostawiamy jakieś cookies. Jakby to jest eufemistyczna nazwa, którą celowo wymyślono, żeby ludzie mieli jakieś pozytywne skojarzenia. No okruszki, to przecież brzmi tak sympatycznie.
Oczywiście.
Przecież w rzeczywistości to jest złośliwe oprogramowanie, które nasz komputer ściąga, które informuje, że byliśmy na jakiejś stronie. To jest wprost zgadzanie się no, na po prostu praktykę śledzenia, ale ponieważ dzisiejszy internet oparł się o te reklamy i trochę uznał, że to jest nasz model biznesowy, no to nie ma już myśli, to może powinniśmy tworzyć wartość dla użytkowników, może powinniśmy ich włączyć w te procesy, tylko jest po prostu, to jest niby za darmo, użytkownik jest produktem, akceptujesz regulamin, czy ci się to podoba, czy nie i śmiało i korzystaj.
Znaczy, zwróci pan uwagę na to, że manipulacja dokonuje się na poziomie języka. Na przykład już sama nazwa, okruszki pan mówił, natomiast sama nazwa media społecznościowe, tak, które de facto są tak naprawdę antyspołecznościowe, nazywają się społecznościowe, jakby sugerując, że to jest jakby sfera publiczna.
Tak, był taki dosyć, znaczy one skolonizowały sferę publiczną, tak, przejęły jako platformy, przejęły odpowiednik sfery publicznej. No, jeśli dziś nawet kancelaria premiera przez Facebooka gdzieś tam robi stream swoich ogłoszeń, no to widzimy, skolonizowali bardzo dalece, krusząc suwerenność państw. W Australii przecież teraz był ten przypadek, prawda? Była próba nałożenia obowiązków, że media społecznościowe mają płacić wydawcom tradycyjnych mediów, na co Facebook wyłączył możliwość linkowania i okazało się nagle, że Straż Pożarna i Policja nie mogą informować o różnych zdarzeniach, bo nie mogą linkować na własne strony, a większość obywateli śledzi ich strony na Facebooku, a nie strony internetowe. Więc no, rzeczywiście skolonizowali taką prawdziwą przestrzeń publiczną, natomiast zauważmy, że jak były chociażby te przesłuchania w amerykańskim Senacie, bardzo, bardzo znane, i padały takie głosy, że amerykańscy senatorowie nie rozumieją, co się dzieje, są już zbyt starzy. W rzeczywistości oni zadawali bardzo proste pytania, bo czasami właśnie takimi prostymi pytaniami można wywlec sprawy na światło dzienne. No i jak zadawali pytanie, to jakim właściwie biznesem jest Facebook? I Zuckerberg odpowiadał na to wprost. Jesteśmy firmą reklamową. To jest fakt o medium społecznościowym.
Koszmarny wpływ na medium społecznościowych na młodzież w momencie kształtowania się ich umysłów i charakterów jest już jakby faktem. No właśnie, i gdy się ma pojawić dorosłość, wtedy jest najsilniejszy wpływ społeczny. Presja społeczna, porównywanie, modelowanie, podprogowa inicjacja. Ma za zadanie zagarniać, dostrajać, manipulować zachowaniami w imię dochodów z nadzoru. No właśnie, co z tym zrobić? Wprowadzać zakazy? Jak pan widzi przyszłość?
No Zubow stawia twardą tezę, prawda, że którą zresztą pan przytoczył, że trzeba zakazać tego typu śledzenia, profilowania w ogóle ludzi. Część tych firm technologicznych postanowiła zrobić już krok w tym kierunku samodzielnie, oczywiście bardzo fałszywie, tak? Google na przykład ogłosił, że właśnie te tak zwane pliki cookies z trzecich stron już nie będą dłużej zbierane przez ich przeglądarkę. Ich własne będą, oczywiście, do ich systemu, natomiast żadna pojedyncza osoba nie będzie profilowana osobiście, tak? Ludzie będą dołączali do kohort, a więc to, co mówiłem, jakby ta bańkowość tylko się pogłębi, już nawet nie będzie indywidualnego patrzenia, każdy jest tylko częścią jakiejś tam kohorty, to jest w modelu tak zwanego federacyjnego uczenia maszynowego. Natomiast nie wiem, czy możemy tak jednoznacznie tego zakazać, to jest na pewno jakiś dobry kierunek, ale bardzo ciężki. Dobrze byłoby zacząć od najprostszej transparentności, tak? Dowiedzieć się, w jaki sposób te dane są przetwarzane, jakie są prawdziwe algorytmiczne ustawienia, tak? Czyli naprawdę, w jaki sposób one stwierdzają, że jesteśmy w tej czy innej kategorii. Czy tam nie ma jakichś mechanizmów dyskryminacji? Czy tam nie ma jakichś mechanizmów, które na przykład nie filtrują automatycznie terroryzmu? No to jest znany przypadek, że grupy około terrorystyczne na Facebooku, czy jakieś tam skrajnie prawicowe, cieszą się bardzo dużą reakcją ludzi, prawda, bo wrzucają dużo takiego emocjonalnego kontentu, więc często wyświetlają się umiarkowanym osobom, które są gdzieś tam powiązane ideowo. No i ci ludzie wpadają do takiej grupy, prawda? I teraz te algorytmy przecież ktoś zaprojektował właśnie po to, żeby podkręcać zaangażowanie. Więc tu już w ogóle jest pierwszy etap. Musimy wrócić do poziomu projektowania i zapytać, okej, czego nie uwzględniliście w projektowaniu i od tej pory musicie zacząć to uwzględniać. Albo będziecie po prostu zakazani.
Czyli czynnik kontroli politycznej niezbędny. Politycznej, demokratycznej kontroli, tak?
Jest niezbędny, tylko jedyne, czego się obawiam, to jest, gdzie jest podmiot, który jest na tyle suwerenny, tak? Czyli zdolny do decyzji o sobie, zdolny do kontrolowania populacji, że tak powiem, tak twardo, który może stawić czoła tym podmiotom, bo realistycznie one same stają się suwerenne. I są silniejsze niż państwa narodowe.
Jeśli nie będzie reakcji, to oczywiście będziemy się pogrążać w tak zwanym miękkim totalitaryzmie, jak się wydaje.
Tak, ale, który będzie miał charakter korporacyjny.
Tak, prawda? Tak, ale pozytywną jakby tutaj przesłanką jest to, że narasta świadomość właśnie konieczności kontroli tego świata i jakby zerwania z tak, powiedziałbym, negatywnym wpływem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Jan Zygmuntowski, autor książki Kapitalizm sieci, prezes zarządu think tanku Fundacja Instrat, ekonomista związany z obszarami innowacji i cyfrowej gospodarki. Jeszcze raz dziękuję, natomiast przywołam pierwszą część Symfonii Brahmsa. groza i piękno. Do usłyszenia.
Kierunek Europa.